To, co je odróżnia od troli, to są bystrzejsze, dysponują magią, a oprócz tego, do tego są też ciekawe zasady, dysponują swoistym marczynem instynktem i starają się czy to potwory, czy przeciwników czasami uściskać, czy pogłaskać, czy coś takiego. Zazwyczaj to jest traktowane po prostu jako ataki.
Albo siłowo dokarmić.
Tak, aby siłowo dokarmić. Więc wiecie, taka warhammerowa, trollowa babcia na sterydach, która dobrze chce, ale różnie to potem wychodzi w tym jakże ponurym i niebezpiecznym uniwersum. Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną niezmiennie szczwanie okrutny Werner Gorder
oraz okrutnie szczwany Rupert Zewsi-Hojten.
Tak, a dzisiaj wracamy z kolejnymi nowościami z The Old World, z bitewniakiem, ponieważ wyszedł Arcane Journal do orków i goblinów, czyli zielonoskórych. Tutaj taki mały preface, żebyście wszyscy wiedzieli. Opisujemy te dodatki do bitewniaka z perspektywy RPG graczy. Patrzymy, co się w lore zmieniło, czy się coś zmieniło, czego możemy się spodziewać dalej. No i tak na dobrą sprawę po prostu pochylamy się nad tym, co Games Workshop robi z naszym ukochanym uniwersum Warhammera, które już raz zabiło, a teraz przywróciło do życia.
Nie można zabić czegoś, co nigdy nie żyło.
Bardzo ładna wkładka od fanów Lovecrafta, dziękuję tutaj.
Proszę.
Jak najbardziej na miejscu. Odcinek tym bardziej jest zabawny, że z jednej strony army booki, które wychodzą, czy właśnie Arcane Journal, jak to jest teraz nazywane, są no raczej takimi krótkimi książeczkami w okolicach 50 stron, w których jest lista armii, zasady i trochę lore. No a oprócz tego relatywnie niedawno Cubicle 7 zaszczyciło nas całym dużym dodatkiem do zielonoskórych, też orki, gobliny, plemiona, więc niedawno przerabialiśmy bardzo podobny materiał jakby nacelowany na RPG graczy, teraz mamy coś innego nacelowanego na bitewniakowców, batlarzy, ludzi, którzy wydają oszczędności życia na plastik i metal, nieważne. W każdym razie przyjrzyjmy się temu, co jest nowe, co jest inne, co zostało stare i czy w ogóle jest jakikolwiek sens z perspektywy przeciętnego mistrza gry czy gracza interesować się tymi army bookami, które wychodzą do starego świata według Games Workshop.
Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bo jeśli chodzi o Warhammera RPG, no to troszeczkę już zahaczaliśmy ten temat tego, jak bardzo rzeczy, które wychodzą do nowej edycji Battle, czyli The Old World, mogą być nam przydatne na naszych sesjach po prostu pen and paper RPG. To wydaje mi się, że odpowiedź będzie podobna jak poprzednio, przy czym muszę stwierdzić, że tutaj, kiedy przeglądałem zawartość tego, no tak, znowu powiem, nie powiem army booka, bo to nie jest pełen army book, tak jak kiedyś. Przypomnę, żeby korzystać w całości z tych army booków, potrzebujecie nie tylko głównego podręcznika do The Old World, ale jeszcze dodatkowego podręcznika z listami armii oraz z punktami za poszczególne modele. Narzekałem na to w tamtym odcinku. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że poprawiło się to, że skład i łamanie tych epubów się dużo bardziej poprawił. Nadal się troszeczkę sypią, ale tym razem są czytelne. I tym razem te niedoróbki techniczne są bardzo małe. Więc tutaj GW się poprawiło w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Ale muszę powiedzieć, że ten army book...
Tak dodał, tylko że chodzi tutaj o kontekst tego, jak to czytamy w różnych readerach, bo ile podstawowy podręcznik, jak wyszedł przynajmniej na początku, to były duże problemy, żeby to na PC-cie oglądać i tu iPad przychodził z pomocą, to jak rozumiem teraz różne aplikacje PC-towe dużo lepiej sobie radzą z tym, tak? Jak to
nie
wychodzi?
Lepiej sobie radzą, tylko po prostu jest lepiej złożone.
No.
Tak, działa. Generalnie teraz działa i teraz można to czytać normalnie, a nie zwariować przy okazji. Natomiast chciałem powiedzieć, że ta treść jest bardzo ciekawa. Bardzo podoba mi się to prezentowane przez GW podejście tej różnorodności, tych różnych flaworków danej armii i naprawdę przeglądając to, miałem kilka pomysłów, jak można byłoby to wykorzystać w RPG-ach.
Tak, rozmawialiśmy o tym przy tych poprzednich listach, jak to wyszedł główny dodatek, w sensie w Bretonii i w Cambrii rzeczywiście dano takie różne flaworki. No i jak ogólnie się przebijamy przez lore w dodatku do orków i goblinów, no to jest ogólnie w zasadzie zawsze to samo, no orki tam są bardzo waleczne i biją się ze wszystkimi, gobliny są szczwane i to jest tak opisywane tak ogólnie i wszystko to, co wiemy, bez wdawania się w szczegóły, wciąż nie doczekaliśmy w tej wersji też informacji na temat bezpośredniego pochodzenia orków, na co narzekałem przy dodatku Orc Cubicle 7, ale takie ogólne zarysowanie tematu, prawda, że orki się zbierają, robią to swoje wielkie łaj, coś tam zabijają, a jak nie mają co zabijać, to się biją między sobą.
To, że spadły z kosmosu razem z statkami pradawnych, to wiemy z poprzednich edycji.
To też prawda, fakt. O tym jest chyba informacja taka, trochę tak, trochę nie, w podręczniku głównym sobie przypomniałem, jak o tym rozmawialiśmy.
W starszych bodajże do 6 albo 7, teraz nie pamiętam dokładnie, który, musiałbym sprawdzić w swoich notatkach, jest to wprost powiedziane, że po prostu spadły razem z statkami kosmicznymi pradawnych. Więc...
Tak. Natomiast już wracając tutaj do meritum, to rzeczywiście te nowe Arcane Journale starają się nam przedstawić dodatkowe dwie listy armii, które będą jakimś tam osobnym flaworkiem, zarówno jeżeli chodzi o klimat, nastrój, jak to malować, jak i również o same zasady dla bitewniakowców. Nie powinienem używać tego słowa, brzmi źle, przepraszam. W każdym razie mamy te nowe zasady i te listy armii i one rzeczywiście są ciekawe, bo pomijając klasykę, teraz mamy dwie listy. Jedna to jest lista armii pod nomadzkie ła orków i goblinów, które skupia się na tym, że większość tych goblinów jeździ tam na wilkach, większość tych orków jeździ na oczywiście swoich dzikich świniach z kłami.
A bohaterowie muszą mieć jakiegoś wierzchowca, w najgorszym wypadku rydwan.
Tak, zasady to rzeczywiście odzwierciedlają, do tego jest właśnie wprowadzony nowy bohater dla orków i mamy też właśnie taką flaworkową historię takiego ła, który się rozwija gdzieś na tych Bedlandsach. Nasz dowódca, przepraszam, dowódca tej armii to jest w zasadzie goblin, bo z nim też jest fajna historia. No w każdym razie on rozwija to swoje ła i potem wpada na gościnne występy do Bretonii, co tak ładnie nam też pokazuje, skąd się wszystkie zielone paskudztwa biorą w cywilizowanych krajach Starego Świata. To nie jest tak, że tylko się tam gdzieś zalęgły w lesie i w górach i po prostu tam są i nikt ich nie wybił, ale co jakiś czas przychodzą nowe. I tutaj dowódcą naszego wielkiego ła jest niejaki Kiknik Toothnacha, który był takim zwykłym goblinem jak wszystkie inne gobliny i dostawał wciry od wielu, wielu innych, ale z jakiegoś powodu kiedyś będąc na spacerze poznał wielkiego wilka, którego nie zeżarł i się, powiedzmy, zaprzyjaźnili, chociaż to jest duże słowo. W każdym razie ten wielki, zły wilk stał się jego wierzchowcem. No i nasz nowy goblin wrócił do obozu i każdego, kto mu podpadł, to kazał wilkowi zjeść. I tak się stało, że został wreszcie tym wielkim bossem dzięki swojemu wilkowi. No i właśnie sobie przez te Bedlandsy podróżuje, zbiera swoje ła i ląduje wreszcie w Bretonii. Co swoją drogą, też mi się podobał ten akcent, bo o ile prawie zawsze wiedzieliśmy, że zieloni idą tam do Imperium często z Bedlandsów, a nie z za gór krańca świata tylko i wyłącznie jak ja byłem przyzwyczajony, to tutaj mamy, nie powiem nowe, ale inne mapy, które to bardzo pokazują. Rzeczywiście jest troszeczkę położony nacisk na to, żeby w miarę możliwości opisać te Bedlandsy, opisać miejsca, które z lore znamy i są w nim długo, ale nigdy się też nie doczekały jakichś wielkich podręczników na własny temat, więc miło znowu zobaczyć, że te informacje się powtarzają, pojawiają się jakieś nowe i że stara się stary świat właśnie rozbudowywać Warhammera też na tej linii północ-południe Starego Świata, bym powiedział.
I tutaj zanim przejdę do tego drugiego flaworku zielonoskórego ła, które wprowadza nam tutaj ten Army Book, to właśnie chciałem się odnieść do tych opisów Badlandsów, bo niestety jest tego niewiele, ale jest to dość wartościowe, zwłaszcza jeżeli ktoś naprawdę jest mocno zainteresowany lorem, przynajmniej dla mnie będzie to dobre źródło informacji, ponieważ znajdujemy tam parę rzeczy na temat Morkheim, znajdujemy trochę informacji na temat kilku krasnoludzkich karaków, które upadły i tak dalej, i tak dalej. Nie jest tego strasznie dużo, ale w plastyczny sposób rozwija to właśnie naszą wiedzę na temat tego, co się znajduje w Badlands i jakie rzeczy można by tam podrzucać jeszcze dodatkowo.
Tak, drugim bohaterem i drugim flaworkiem armii, jakie dostajemy, jest Ogdrus Swombriga i to jest szaman orków, który swego czasu gdzieś na tych swoich Bedlandsach znalazł zdechłego trolla i doszedł do wniosku, że zdejmie z niego skórę i pod tą skórą będzie się chował, żeby go nic nie zażarło i żeby nic mu krzywdy nie zrobiło. I taki był jego plan. Jego plan nieoczekiwanie i szczwanie dzięki Gorkowi i Morkowi zadziałał jeszcze lepiej, bo kiedy nasz Ogdrus spotkał grupę troli, to te wzięły go za swojego, tylko że takiego małego i słabego, zaopiekowały się. Co więcej, wzięły go do swojego obowiska, gdzie była Trollhag, czyli trola rzeczna wiedźma, która obrażona wielkim marczynym instynktem zaczęła go dokarmiać. No i potem wyszło na to, że ten nasz orkijski szaman, będąc otoczony przez trolle, w tej trolej skórze chodząc cały czas i będąc przez trolle również karmiony, dostaje troszeczkę nowych właściwości, bo pomijając fakt, że trolle go lubią i się go słuchają, to jego magia, która była takim klasycznym zielonym ła, teraz jest trollową magią takiego jeszcze bardziej prymitywnego ła, którą zwykle dzierżą właśnie wiedźmy rzeczne trolice. Nie wiem, jak ktoś to przetłumaczył, więc będę używał takich głupich na własne
potrzeby. Imperial Zoo jeszcze chyba nie wyszło po prostu.
Tak.
Więc jeszcze oficjalnego tłumaczenia nie ma, bo Troll Hack tam też się pojawia.
No, to jest bardzo fajne też właśnie tak czysto lorowo, bo mamy rzeczywiście szamana orka, który pod wpływem chodzenia w skórze z trolla, to część tej magii i regeneracji się tam zachowała i jego zmieniła i wpłynęła pozytywnie na jego zdolności magiczne. Potem bycie z tymi trollami i z tą Troll Hack jeszcze bardziej te jego zaklęcia i jego samego również zmieniły, dzięki czemu on jest teraz takim półorko, półtrolim szamanem, przynajmniej jeżeli chodzi o magiczne zdolności. Co więcej, wchodzą nam też właśnie same te trole wiedźmy. One się już pojawiły wcześniej w ramach Forge World'a, pojawiły się osobno nawet w Total War'ze, w tym trzecim miały swój trailer, więc...
No i tak wspominaliśmy, w RPG-u też są opisane, w czwartej edycji.
Tak, więc... i w RPG-u też się pojawiły, tutaj też dostajemy zasady dla ich magii, także jakby ktoś miał wątpliwości, to te trolle, wiedźmy, z jednej strony to są takie te typowo rzeczne trolle, ale ich modele są zdecydowanie większe, one są opisane jako ogromne i że są znacząco większe od samców. No i to, co je odróżnia od troli, to są bystrzejsze, dysponują magią, a oprócz tego, do tego są też ciekawe zasady, dysponują swoistym marczynym instynktem i starają się czy to potwory, czy przeciwników czasami uściskać, czy pogłaskać, czy coś takiego. Zazwyczaj to jest traktowane po prostu jako ataki.
Albo siłowo dokarmić.
Tak, albo siłowo dokarmić. Więc wiecie, taka warhammerowa, trollowa babcia na sterydach, która dobrze chce, ale różnie to potem wychodzi w tym jakże ponurym i niebezpiecznym uniwersum. No i oczywiście za tym idzie cała armia, bo dostajemy rozpiskę armii pod trolle, która technicznie jest tam niby kierowana przez jakiegoś właśnie orka szamana czy coś takiego, ale mamy dużo wielkich modeli troli i podobnych.
Tak, natomiast trolle to nie jest jedyne, co w tym flaworku armii zielonoskórych występuje w dużych ilościach, ponieważ ona ogólnie skupia się na dość dużych modelach i dużych potworach. W związku z czym tam też możemy wziąć giganta, możemy wynająć sobie ogry z Badlandsów. To jest jakiś taki sposób na opisanie tego, jak można by zrobić armię zielonoskórych, która właśnie zakłada, że będzie dość dużo dużych modeli.
Tak, plus jest taki, że można teraz złożyć armię do The Old World z jakichś 15 modeli, minus taki, że każdy z nich będzie kosztował minimum 1000 zł, tak?
Nie wiem, jak wyglądają w tym momencie dokładnie ceny, nie przeliczałem tego na złotówki. Natomiast wspominałeś o magii troli, myślę, że to jest bardzo ciekawy dodatek, bo tutaj w tym podręczniku opisana jest w całości, wiecie jak to jest w battle, to znaczy jest 6 konkretnych zaklęć, które się turla kaszustką. W tym wypadku w The Old World masz jeszcze 7 zaklęcie Signature Spell. Ale myślę, że jeżeli planujemy wykorzystać w jakiś sposób trolle w naszych sesjach do RPGa, to tutaj on pozwala nam w bardzo ciekawy sposób wzbogacić te trolle, ponieważ właśnie tak jak ty mówiłeś, te trolle nie są takimi już całkiem prostymi, głupimi stworzeniami. Oczywiście człowieka prawdopodobnie na początek zeżrą. Ale jeżeli z jakiegoś powodu, który da się logicznie wytłumaczyć, ktoś przez długi czas przebywał w okolicach troli, to naprawdę może się nauczyć czegoś na ich temat i naprawdę w jakiś sposób może posiąść tę umiejętność rzucania tych zaklęć z tego loru trollowego, że tak powiem. Coś na pograniczu właśnie ła, a coś na pograniczu lore of witchcraft, które znamy z czwartej edycji. Zresztą troll hags w Imperial Zoo są opisane, że mają ten lore of witchcraft. Tutaj ten witchcraft możemy rozszerzyć jeszcze bardziej o dodatkowe efekty, które mogą bardzo dużo zmienić, jeśli chodzi o trolle, bo na przykład podstawowym zaklęciem jest to, że trolle nie są aż takie głupie, jakbyśmy się tego spodziewali. Więc to może być wielka niespodzianka dla naszych graczy.
Tak, te właśnie zaklęcie są tak, część oczywiście jest oparta o wszelkiej maści kwasowe wymiociny, ale są rzeczy, które pozytywnie bufują właśnie współplemieńców, zwłaszcza troli. No i są też rzeczy, które sprawiają, że zmysły przeciwników nie funkcjonują tak dobrze, jakbyśmy chcieli. No i trzeba moim zdaniem jeszcze raz zwrócić uwagę na ten fakt, że, tak, że ta idea właśnie, wiesz, tej wiedźmy, która żyje gdzieś na bagnach, no to jest znany folklorowy motyw wykorzystywany przez fantasy RPG na okrągło, w wersji, w której to jest właśnie trolica, która, wiesz, z jednej strony ma te matczyne instynkty i może nawet chcieć robić coś dobrego, a nie do końca jej wychodzi z jednej strony, z drugiej strony, no bądźmy szczerzy, ale te trolice, no tak czy inaczej, są w jakiś tam sposób złe mimo wszystko, no a do tego dochodzi również kwestia tego, że z racji swojej rozmiaru one są naprawdę potężne, nie tylko czysto magicznie, ale dla przeciętnej drużyny RPG-owej, no to też jest poważny przeciwnik czysto fizycznie, no bo one miałyby tam te wielkie rozmiary i tak dalej, to nie jest po prostu starsza kobiecina, więc to wszystko ładnie ze sobą się spina i jest motywem z jednej strony strasznie popularnym i obsukanym, a z drugiej strony ma kolejnego twista. No starczy powiedzieć, że Baldur's Gate 3 też ma bardzo podobną akcję właśnie z wiedźmą na bagnach. Wiedźminy też nas do tego przyzwyczaiły. Mówię, no to jest klasyka chyba gatunku fantasy, zła wiedźma na bagnach z ciekawym twistem. Tutaj moim zdaniem ta trolica może zaskoczyć naszych graczy na wiele innych sposobów, którzy no, na pewno po wiedźmie nie spodziewaliby się wielka, a po trolu, że będzie bystry, a coś jeszcze mistrz gry pewnie będzie w stanie tam w kotle uważyć.
Wybory samorządowe w Leopoldheim zakończone. Koalicja osadzonych świętuje zwiększeniem objętości portfeli więziennych. Konfederacja strażników przygotowuje szturm na obelisk słońca na prawym brzegu gardu, podróżując przez świat boso. Po lewej stronie rzeki zielone jaszczury wciąż zagrażają egzystencji prawnie i sprawiedliwie skazanych mieszkańców kolonii. Tymczasem trzecia krasnoludzka organizuje wyprawę do zniszczonej twierdzy Kuźnia Bogów. Jeżeli chcesz być na bieżąco w sprawach samorządu lokalnego kolonii karnej Leopoldheim, oddaj swój głos na patronite.pl.
A propos ważenia, ja bym pociągnął to jeszcze dalej, ponieważ mamy tutaj coś takiego, co się nazywa The Hag's Brew, czyli napój tworzony przez te trolice? Nieważne. Nie wnikałem za bardzo w to, co to dokładnie jest. W każdym razie jest to przedmiot magiczny, całe 25 punktów możliwy do wzięcia, który pozwala goblińskim czy orczym szamanom nabyć właśnie umiejętność rzucania tych zaklęć z loru troli. I teraz tak, wydaje mi się, że przy tej całej różnorodności, jaką coraz częściej mamy, nie byłoby wielkim nagięciem zasad, gdyby taki The Hag's Brew w jakiś sposób wypił wróż czy jakaś inna wiedźma ludzka i w ten sposób, wiesz, ja tutaj oczywiście twórczo rozwijam to, co przeczytałem, tak? Natomiast nie wydaje mi się to wielkim przegięciem. A to też byłoby wielkie zaskoczenie dla graczy, że człowiek, bądź co bądź, jednak może wchodzić w jakieś stosunki z trollami, nie?
Tak, można byłoby, wiesz, nawet pójść w taką kwestię, troszeczkę zahaczając o legendarne nasze Fimiry, dawno nieużywane słowo, gdzie, prawda, tam mieliśmy w starych edycjach te powiązania między matriarchami, ludźmi, kultystami i tak dalej, właśnie na zasadzie ludzkich czarownic i tych trolich wiedźm. I no coś na zasadzie właśnie, nie wiem, mistrza, ucznia, większego bytu, który w jakiś tam sposób wspomaga tę magię. A do tego jeszcze chciałbym dodać, bo sobie przypomniałem a propos tego chodzenia w płaszczu z trolla, że przecież mamy już podobną historię ze słynnym grom The Punch. To był ten wielki boss gobasów, który przebił się przez cały stary świat i popłynął robić inwazję na Ulthuan, który
tak,
znany
że on go zeżarł.
Tak, on był znany właśnie z tego, że zeżarł tam kawałek trolego mięsa, które mu się cały czas regenerowało w brzuchu i cały czas się trawiło, więc ten goblin nam rósł i był prawdopodobnie największym goblinem, jaki kiedykolwiek powstał. Więc fakt, że ciała troli nawet po śmierci samych troli, czy relatywnej śmierci samych troli, wciąż posiadają fenomenalne, magiczne zdolności, jeszcze bardziej okopuje się w tym, co wiemy z lore. Więc też fajna rzecz, fajny pomysł na rozwijanie na sesjach, bo to zawsze ciekawy składnik, żeby zmuszać drużynę do tego, żeby przyniosła.
Tak. No tak. Tyle jeśli chodzi mniej więcej o zawartość, tak jak tutaj zaznaczaliśmy, my nie podchodzimy do tego z punktu widzenia batlowców, tylko właśnie bardziej z punktu widzenia szerszego Warhammera i jego lore'u. Ale na podstawie tych trzech podręczników, jakie teraz wyszły, jeśli chodzi o same frakcje, bo ogólnie wyszło ich więcej. Jak będzie wyglądała przyszłość The Old World? Jak ją widzisz? W jakich barwach w tym momencie?
Powiem tak, nie chcę tutaj się wypowiadać na kwestie takie stricte związane z miniaturkami, cenami i tak dalej. wiem, że tam Games Workshop ma też problemy z dostawami. Szczerze nie siedzę w tym, bo nie batluję się i wiem, że to jest tak naprawdę najważniejsze, bo z tego będzie wiele rzeczy wynikało. Ale no, ciężko do tego mi się odnieść. Natomiast tych skrawków, które dostajemy w lore, mimo że też narzekam troszeczkę, że nie jest to wszystko podane w taki sposób, jaki bym sobie życzył, to mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, w sensie jednak czytając te podręczniki i dodatki widać, że ludzie, którzy pracują na tym etapie, przynajmniej tam nie mówię, co robi szefostwo firmy i dlaczego, ale ludzie, którzy wiesz, składają te podręczniki, piszą te zasady, te opisy, to są ludzie, którzy i znają i naprawdę uwielbiają Warhammera i starają się z jednej strony zachować możliwie dużo tego, co było, a z drugiej przedstawić nowe rzeczy, pomysły i podejścia. Fakt, że starają się wrzucać te dwie różne armii listy, bardzo mi się podoba i to nie są jakieś takie pomysły przełomowo odkrywcze, bo nie są, to nie są rzeczy, których nigdy byśmy nie pomyśleli, ale fajnie, że one rzeczywiście starają się pokazać inny flaworek, że The Old World z racji tego, że właśnie przeniósł się w czasie od tam 300 lat czy coś koło tego, stara się fabularnie uzasadnić, dlaczego te orki będą walczyły z tymi Bretończykami, dlaczego Khemri będzie walczyło z tą Bretonią. Wiesz, za wszelką cenę dać graczom preteksty do tego, żeby niezależnie jakie armie przy stole się spotkają, żeby było jakieś uzasadnienie. To, z czego Warhammer zawsze był znany, to oczywiście dać te możliwości do tego, żeby tworzyć własne armie. Pomijając wszystko to, co widzimy w podręczniku. Tu zresztą był taki fajny fragment zaraz na początku, bardzo mi się spodobał, aż sobie wynotowałem. Na samym początku, jak mam tam ogólnie o orkach i goblinach i mamy o tym, że jedne plemiona podbijają drugie i tak dalej, jest jedno zdanie, ale które mówi, że właśnie orki nawet jak wejdą do swojego plemienia, to bardzo często, pomimo tego, że przejmują niektóre nowe zachowania z nowego plemienia, ikonografii i tak dalej, to bardzo często też zatrzymują te swoje stare symbole, wierzenia i podobne. I jest właśnie zdanie, że bardzo rzadko zdarza się, żeby nawet jakiś szczątek plemienia, taki, który został wchłonięty, został całkowicie zapomniany. Co oczywiście jest zaproszeniem do tego, żeby każdy, kto tworzy swoją armię, mógł jej dać ten, nie wiem, unikalny oddział, czy unikalny rys dla całej armii, jeżeli chodzi o kolory, ozdoby, tego typu rzeczy. Co, no wiadomo, to z jednej strony po to, żeby sprzedawać te figurki, ale z drugiej strony fajne jest to, że Warhammer rzeczywiście stara się trzymać tego, żeby dawać nam możliwość robienia wszystkiego w tym świecie w sposób, jaki my chcemy. Oczywiście w wersji battlowej jest to wciąż na figurkach IEW, płacąc za rzeczy RGW i tak dalej, ale no jako RPG gracze nic tylko się cieszyć, że mamy jednak uniwersum, które stara się naszą kreatywność i pomysły mimo wszystko, wiesz, zawsze zaznaczać, że tak, cokolwiek nie wymyślisz, to może się wydarzyć w tym świecie.
To prawda, natomiast wiesz, ja patrzę w tym momencie relatywnie optymistycznie, to znaczy z tego, co się orientowałem, ludzie zaczęli w to grać i batlowcy, przynajmniej z tego, co ja słyszałem, są dość zadowoleni, jeśli chodzi o zasady, więc jest dla nas też nadzieja, że to będzie rozwijane. Póki co wygląda na to, oczywiście nie mam dostępu do żadnych tajnych danych, tajnych planów GW, ale ostatnie podręczniki wyszły ponad 2 miesiące temu, teraz minęły 2 miesiące, pojawia się ten. GW ma swój własny cykl wydawniczy, co któryś tam weekend ma weekend z i tutaj wstaw frakcję, więc jeśli w ciągu tego roku w takim tempie będą dorzucać te podręczniki, no to do końca roku będziemy mieli dostęp do praktycznie wszystkich frakcji, które znajdują się w tych dużych podręcznikach z frakcjami, tych dodatkowych, które narzekałem na to w poprzednim odcinku, więc tutaj nie będę. Ale do końca roku powinniśmy mieć dostęp do wszystkich quote-unquote army booków do tych frakcji. I bardzo mi się podoba, jestem ciekaw tego, co tam umieszczą, w jaki sposób właśnie pod kątem tej różnorodności rozbudują lore. Bo póki co to rozbudowywanie mi się podoba, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie ostatecznie.
Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że to z perspektywy właśnie RPG graczy to są zawsze takie małe rzeczy, to jest kilka zdań tu, czasami znajdzie się gdzie indziej akapit, ale rzeczywiście bardzo fajne, że to jest. Ja się mimo wszystko cieszę. Z całą pewnością The Old World idzie dużo lepiej, niż bym się spodziewał, bo byłem bardzo sceptyczny.
No ja też.
No i chyba tyle na dzisiaj. Dajcie nam znać, jak wam się podobał odcinek i czy chcecie, żebyśmy kontynuowali omawianie tego, co z The Old World wychodzi, bo teraz kolejny Arcane Journal będzie o krasnoludach, bo już został zapowiedziany, są już zdjęcia, więc wasze opinie są mile widziane.
Ja tylko dodam, że dostęp do tego Arcane Journal mieliśmy dzięki naszym patronom, którym za to bardzo dziękujemy. Jeśli chcielibyście do nich dołączyć, to wszystkie linki znajdują się w opisie tego nagrania.
Dokładnie, są to najbardziej szczwanie okrutni patroni na całym patronite.pl. Natomiast jeżeli chcielibyście dołączyć do najbardziej okrutnie szczwanego serwera Discord, to link jest w naszym opisie wideo tego na dole, co się tam klika i tam można iść na Discorda i tam jesteśmy my i wielu innych.
Dla odmiany, co?
Tak.
A my się z wami żegnamy i do usłyszenia już niebawem.
Dokładnie, idziemy robić wielkie ła.
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 Ła. Ty, powinniśmy kiedyś zrobić taki odcinek o ła i mieć 30 minut tylko takiego wzajemnego ła.
Ła.
Na 1 kwietnia byłoby super. Znowu zapomnieliśmy, może w przyszłym roku. Ła.
Ła.
Dobra.
Ła.
Ła. Teraz proszę wszystkich słuchaczy o to niezależnie, gdzie są, żeby zrobić takie możliwie głośne. Łaaa! No.
Dobra, wyłączam.
No nie, to już trzeba było dawno wyłączyć.